Chciałbym najpierw coś przeczytać takiego. To jest z tej strony Chrześcijańskiej Wiadomości. Wiecie, tak jak Asia gdzieś miała to słowo, że ciężkie czasy nadchodzą, tak, żebyśmy się gdzieś umacniali w Bogu, to chcę wam coś przeczytać, dlatego że to uważam, to jest coś bardzo ważne, co się wydarzyło, dlatego że to gdzieś wcześniej myśmy słyszeli, że pewne rzeczy gdzieś się dzieją na zachodzie, powiedzmy Europy, ale coś już, tak powiem, widać, że idzie do nas i to szybkimi krokami. Z taką informację przeczytam, która tam jest zawarta. Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce Jerzy Samiec napisał na Twitterze: nie ma zgody na odmawianie ludziom godności i szacunku. W naszym kościele są osoby LGBT i nie są ideologią, a siostrami i braćmi w Chrystusie. W dzisiejszym słowie Jezus mówi: kto wami gardzi, mną gardzi, nie gardźmy więc, zachowując własne poglądy. W ten sposób odniósł się do słów prezydenta Andrzeja Dudy i posła PiS Jacka Żalka. Tutaj wiadomo, jakaś tam polityka w to weszła. Na wspomniane słowa biskupa Samca odnoszące się do obecnej publicznej dyskusji zareagowali duchowni także spoza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Popierająca LGBT parafia Ewangelicko-Augsburska świętego Marcina w Krakowie zamieściła wpis biskupa Samca i okrasiła go zdjęciem z krzyżem, pod którym znajdowała się tęcza uznawana obecnie za symbol LGBT. Z kolei Michał Włodarczyk, pastor kościoła zielonoświątkowego z Bydgoszczy, na Facebooku napisał: zajęcie wyraźnego stanowiska w prostej sprawie jest dzisiaj haniebnie rzadkie. Ludzie boją się LGBT, a w efekcie nienawidzą tych, którzy się boją, bo duchowni zapomnieli powiedzieć, że Ewangelia to miłość i odwaga. Biskup Jerzy Samiec z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego dziękuję za wyraźny głos w prostej sprawie. Bez wyraźnego odniesienia do słów biskupa Samca, ale do samego tematu, głos zabrał także pastor wspólnoty Górna Izba z Gorzowa w Gorzowie Wielkopolskim Bogdan Olechnowicz, sympatyzujący z Platformą Obywatelską. Poczucie moralnej wyższości, którego się siłą napędową jest zawsze pycha, najczęściej religijna, w ujęciu głęboko ewangelicznym jest znacznie większym wrogiem prawdziwej pobożności niż to, co uznajemy za moralnie zepsute i grzeszne. Jeśli tego nie rozumiemy, to pomyślimy, że w sporze liberalno-konserwatywnym Bóg staje po stronie tych drugich. Napisał na swoim profilu na Facebooku. I wiecie, ja nie chcę się, tak powiem, odnosić do ludzi, nie wiem, do ich motywacji, bo ich nie znam. Nie wiem, dlaczego pewni ludzie pewne rzeczy wypowiadają. Bóg to wie, oni to wiedzą, tak? Ale chcę wam powiedzieć, że to jest zwiedzenie. Tego się nie da w żaden inny sposób nazwać, jak zwiedzenie i odstępstwo od prawdziwej wiary chrześcijańskiej. Tak? I chciałbym, żebyśmy dzisiaj właśnie sobie pewne rzeczy ugruntowali na nowo. Wiecie, to też nie powinno nas dziwić, tak, że takie rzeczy się dzieją, bo to musi przyjść. Dlatego, że w drugim liście do Tesaloniczan apostoł Paweł w pierwszym wersecie mówi: co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z Nim, prosimy was, bracia, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocie, czy przez mowę, czy przez list rzekomo przez nas pisany, jakoby już nastał dzień Pański. Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie najpierw, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia. Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. W trzecim wersecie Paweł mówi: niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej, czyli Jezus nie powróci, dopóki dwie rzeczy się nie wydarzą. Nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości i syn zatracenia antychryst. Dwie rzeczy. I to słowo odstępstwo, to jest apostazja tutaj, i to słowo oznacza świadome odstępstwo od wiary. Tu nie chodzi o jakieś odstępstwo, że świat żyje w grzechu. Derek Prince, który był wykładowcą Greki, on wyjaśnia to słowo. Apostazja oznacza świadome odstąpienie od wiary tych, którzy tą wiarę mieli. Więc to jest coś, co widzimy, to przychodzi, tak, wielkimi krokami, to się dzieje. Co to robi? Tak naprawdę za tym stoi duch. Paweł dalej mówi, w 5 wersecie, czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was o tym wam mówiłem, a wiecie, co go teraz powstrzymuje? Takiż się objawi dopiero we właściwym czasie. Albowiem tajemna moc nieprawości już działa, tajemna dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą wśród znaków i rzekomych cudów, i teraz tutaj jest w warszawskiej, i wśród wszelkich podstępnych oszustw, ale w oryginale jest, i w gdańskiej, wśród całego zwodzenia nieprawości. Wśród całego zwodzenia nieprawości wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. Wiecie, tutaj to są bardzo mocne słowa i Paweł, on tylko przez objawienie prorocze mógł pisać o tych rzeczach. Tylko. On konkretnie pisze, jakie wydarzenia będą następowały w dniach ostatecznych, w czasie przyjścia Antychrysta, przed przyjściem Antychrysta. On to opisuje w sposób proroczy. Duch Święty przez Niego nam to objawia. I to, co widzimy, on w 7 wersecie mówi, albowiem tajemna moc nieprawości, to słowo tu się ciągle powtarza, nieprawość, moc nieprawości. Później jest powiedziane, że ów niegodziwiec przyjdzie właśnie, tak, wśród całego zwiedzenia nieprawości. I teraz słuchajcie dalej, wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić, dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. Tak naprawdę w tym fragmencie widzimy dwie grupy ludzi. Tylko. Ja nie widzę nic więcej. Widzę ludzi, o których Paweł mówi, ludzie, którzy przyjmują miłość prawdy, która zbawia. I widzi ludzi, którzy opisuje ludzi, którzy odrzucają tą prawdę. Dlaczego? Bo mają upodobanie w nieprawości. Mają upodobanie w nieprawości. Dlatego oni wybierają życie w nieprawości. Co to jest nieprawość? 1 Jana 5,17 mówi, wszelka nieprawość jest grzechem. To jest proste. To jest to, cokolwiek Biblia jasno stwierdza, co jest grzechem, co nie jest grzechem. Więc widzicie, i tu jest jeden z najstraszniejszych wersetów, Derek Prince mówi w Piśmie Świętym, ja się z nim zgadzam. I to jest 11. Dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu. I wiecie, Derek Prince mówi, słuchaj, jeśli diabeł cię atakuje, tak jak dzisiaj tu była mowa, to jeszcze nie jest problem. Gorzej, jak Bóg coś z czymś przychodzi. I widzicie, tutaj jest opisany moment, i to Paweł mówi przez objawienie prorocze, że przyjdzie taki czas, że będą ludzie, którzy będą odrzucać ciągle tą miłość prawdy, miłość Ewangelii i będą ciągle chcieli wybierać nieprawość i dojdzie w pewnym momencie takiego punktu, gdzie Bóg mówi dosyć. I Bóg zsyła na tych ludzi ostry obłęd. To jest to, co mówi Słowo tutaj. I to jest straszne. I teraz oni już nie są w stanie potem przyjąć prawdy. Wiecie, gdzie ja to widzę, myślę? W objawieniu, kiedy już te plagi zaczynają spadać na nich i tam jest powiedziane, a ci ludzie dalej się nie upamiętali, ale bluźnili Bogu. Tam już takie rzeczy będą się działy, ponadnaturalne, że będzie wiadomo, że coś się dzieje. Ale ci ludzie nie są w stanie się upamiętać. Przypowieści 16:25 jest bardzo ciekawy werset. Jest droga, która wydaje się człowiekowi słuszna, a jej końcem jest droga do śmierci. Wiecie, w tym tłumaczeniu jest powiedziane, niejedna droga wydaje się człowiekowi słuszna, ale w rzeczywistości prowadzi do śmierci. I ja nie wiem, co was interesuje, ale nas nic tak bardzo nie powinno interesować, jak droga, która prowadzi prawdziwie do wiecznego życia. Wiecie, tu nie chodzi o to, czy my będziemy mówić coś, co w tym życiu będzie, nie wiem, komuś pasowało, czy będzie miłe dla niego, czy będzie go łechtać, czy będzie dobre. To nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, dokąd go to zaprowadzi. Czy zaprowadzi go do wiecznego życia z Bogiem, czy zaprowadzi go na wieczne potępienie. Zgodzicie się, że to jest najważniejsze? To nie ma znaczenia, co człowiek ma do powiedzenia. Jakikolwiek, co ja mam do powiedzenia, to nie ma znaczenia. Czy jakiś inny biskup, ktokolwiek. Mnie interesuje, czy to jest droga, o której Jezus mówi, że ja jestem droga, prawda i życie i nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Mnie tylko to interesuje. Czy droga, którą idę, czy drogą, którą powiedzmy ja wam będę głosić, którą będę was prowadzić, czy to sprawi, że będziecie mieć zbawienie? Wiecie, ktoś się może obrazić na to, co Biblia mówi o tej drodze, ale to jest jego problem. To jest jego problem. Nie ma to znaczenia. To jest najważniejsze, gdzie ta dana droga, którą idzie, się zaprowadzi. Zobaczmy Hebrajczyków, pierwszy rozdział, pierwszy werset. Wielokrotnie, wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszech rzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach i stał się o tyle możniejszym od aniołów, o ile znamienitszym od nich odziedziczył imię. I później w drugim rozdziale dalej jest ta myśl kontynuowana. Od pierwszego wersetu jest powiedziane, dlatego musimy tym baczniejszą zwracać uwagę na to, co słyszeliśmy, abyśmy czasem nie zboczyli z drogi, bo jeśli słowo wypowiedziane przez aniołów było nienaruszalne, a wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo spotkało się ze słuszną odpłatą, to jakże my ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Najpierw było ono zwiastowane przez Pana, potem potwierdzone nam przez tych, którzy słyszeli, a Bóg poręczył je również znakami i cudami i różnorodnymi, niezwykłymi czynami oraz darami Ducha Świętego według swojej woli. Tutaj widzicie, Duch Święty mówi przez te słowa niesamowitą rzecz. Dzisiaj tak naprawdę najważniejsze jest poselstwo, które przyniósł Jezus. Tak? Jest powiedziane wcześniej, wielokrotnie, wieloma sposobami Bóg przemawiał. Przez proroków, przez różnych, przez Mojżesza, tak? Został nadany nakon i tak dalej. Ale u kresu dni przemówił przez Syna. I widzicie ten moment, kiedy Jezus zabrał Jakuba, Piotra, Jana na tą górę, kiedy tam przemieniony został w tą chwałę i kiedy tam przyszedł Mojżesz i Eliasz i rozmawiali z Jezusem i w pewnym momencie głos przemówił. I wiecie, to było coś niezwykłego i ja wierzę, że dlatego Bóg w taki ponaturalny sposób to zrobił, aby oni nie mieli z tym żadnych wątpliwości jako Żydzi. Dlatego, że oni całe życie byli uczeni zakon Mojżesza i prorocy. Zakon Mojżesza i prorocy. To jest najważniejsze. To jest wszystko, co Bóg mówi, tak? Zakon i prorocy. I widzicie, kiedy tam był Mojżesz i Eliasz, to Mojżesz właśnie, to jest zakon Mojżesza i Eliasz reprezentuje proroków. I jest Jezus. I nagle odzywa się głos Jahwe i ten głos mówi, to jest Syn, którego sobie upodobałem, umiłowałem. I mówi, tego słuchajcie. Co tak naprawdę w tym momencie się stało? W tym momencie, widzicie, Ojciec, Bóg mówi, w tym momencie teraz, to, co jest najważniejsze, Syn mój przyniósł poselstwo. Syn mój teraz mówi, Jego słuchajcie. Jego mówi. To jest to co jest aktualne. I wiecie, to też Mojżesz o tym prorokował, tak? Mówił, że takiego proroka jak ja wzbudzi kiedyś Bóg. I tam jest powiedziane, i każdy, kto go nie będzie słuchał, będzie wytracony wśród ludu. Chcę tylko tak jakby pokazać to, że nie ma nic ważniejszego tak naprawdę od poselstwa, które przyniósł Jezus. Oczywiście ono jest rozwinięte później w listach, dlatego że on sam powiedział im, że wiecie, ja na przykład znam ludzi, ja nie wiem skąd, gdzieś z internetu takie przyjęli nauki, że pewne listy odrzucają. Na przykład jest takie coś, taki nurt, który na przykład odrzuca w ogóle listy Pawła. To jest nieboże, my to Jezusa tutaj słuchamy, a tamto już nie bardzo. Chcę wam powiedzieć, że to jest głupie. Bo sam Jezus powiedział, ja mam wam wiele do powiedzenia, tak? Ale wy nie możecie teraz znieść, zanim otrzymali ducha. Mówi, nie dogadamy się, bo jeszcze nie byli na tym poziomie duchowym, tak? O którym dziś rozmawiamy. Wy nie zrozumiecie pewnych rzeczy. I potem dopiero, kiedy Duch Święty przyszedł w dniu Pięćdziesiątnicy i Duch Święty poszerzył te objawienie, które Jezus im przekazywał. Oczywiście ono absolutnie się nigdzie nie kłóci, jak niektórzy mówią, ale jest poszerzona nauka Jezusa poprzez naukę apostolską. Tak? Ale przypatrzymy się dzisiaj tak naprawdę Ewangelii, którą głosił Jezus. Dlatego, że ja widzę coraz bardziej, powiem wam, my gdzieś jako Kościół mamy problem z tym. Zobaczmy najpierw Łukasz 19. Od 11 wersetu. A gdy oni tego słuchali, powiedział im dodatkowo podobieństwo. Dlatego, że był blisko Jerozolimy, a oni mniemali, że wkrótce ma się objawić Królestwo Boże. Rzekł więc, pewien człowiek szlachetnego rodu udał się do dalekiego kraju, aby objąć królowanie i wrócić. Przywołał więc 10 sług swoich i dał im 10 min i rzekł do nich, obracajcie nimi, aż wrócę. Lecz poddani nienawidzili go. Wysłali więc za nim poselstwo z tymi słowy, nie chcemy, aby ten królował nad nami. A gdy on objąwszy królowanie powrócił, kazał przywołać do siebie te sługi. I tu jest moment teraz, tak, że on przywołuje te 10 sługi i zaczyna ich rozliczać z tych talentów, jak oni tym obracali. A potem jest napisane 27 werset. Ale tych nieprzyjaciół moich, którzy nie chcieli, bym ja królował nad nimi, przyprowadźcie tutaj i zabijcie ich na moich oczach. Znów, powiem wam, ja widzę tylko dwie grupy ludzi tutaj tak naprawdę. Widzę sługi i widzę tych, którzy nie chcieli, aby on nad nimi panował. Tu nie ma nic więcej. W tej przypowieści Jezus tak naprawdę pokazał, jak on widzi Królestwo Boże. On jest tym gospodarzem, który miał odjechać do dalekiego kraju, aby objąć królowanie i wrócić. Jezus musiał odejść, aby pójść do Ojca i otrzymać całą władzę i całą chwałę i przejąć wieczny tron. I on odszedł z tego świata. I na tym świecie zostali ci, którzy są jego sługami. I tu jest temat, kiedy on wróci, on będzie z nami rozmawiał, tak? Co myśmy zrobili z tym obdarowaniem, z tą łaską, którą nam dał, z darami, które nam dał. Ale widzicie, w 14 wersecie widzimy tak. Lecz poddani nienawidzili go, wysłali więc za nim poselstwo z tymi słowy, nie chcemy, aby ten królował nad nami. To jest niesamowite. To jest dosłownie opis świata, który wykrzykuje, ale my nie chcemy twojego panowania w ogóle. Nie chcemy. Jest powiedziane, oni go nienawidzili. Wiecie, dlaczego go nienawidzili? W 1 Jana 7,7 Jezus mówi, dlaczego go świat nienawidzi. On mówi. On tam mówi takie słowa, was świat nie może nienawidzić, ale mnie nienawidzi. Dlatego, że ja objawiam temu światu, że jego uczynki są złe. Widzicie, Jezus tak naprawdę, to nie jest tak, jak dzisiaj właśnie w wielu kręgach zaczyna się mówić, on wszystkich kochał, on wszystkich akceptował, on akceptował wszystkie uczynki. To jest kompletna nieprawda. Jezus sam powiedział, mnie nienawidzi świat. Dlaczego mnie nienawidzi? Bo ja konfrontuję ich grzech. Ja konfrontuję ich ciemność. Ja pokazuję im, że nie można żyć w pewien sposób i osiągnąć zbawienia. Dlatego mówimy, że świat nienawidzi. I widzimy tutaj, i to jest też prorocze to, co on mówi tutaj o królestwie w tej przypowieści. Widzimy ten głos świata. My nie chcemy, żeby ten panował nad nami. I wiecie co? Ja widzę, coraz bardziej ten głos się podnosi. Coraz głośniej się mówi przeciwko chrześcijaństwu, przeciwko Chrystusowi, przeciwko jego przykazaniom, standardom. Wiecie, wcześniej też grzech był na świecie, ale nie był w taki sposób jak teraz. Nie mówiono tak jasno, tak otwarcie przeciwko Bogu. Tak jak dzisiaj, tak? I widzicie ten werset, ale tych nieprzyjaciół moich, którzy nie chcieliby, bym ja królował nad nimi, przyprowadźcie tutaj i zabijcie ich na moich oczach. No to jest straszne, tak? Ale chcę wam powiedzieć, kiedy wróci Jezus, skończy się demokracja. Naprawdę, my musimy sobie to uświadomić. On jest królem. Przyjdą rządy króla. I widzicie, to nie ma znaczenia, co się komu podoba. To, co tu jest powiedziane, to się stanie, zrozumiecie? Albo ktoś będzie w tej grupie sług Chrystusa, albo będzie w tej grupie, która go nienawidzi, która nie chciała, by on panował. Zobaczmy Mateusza 13 rozdział. Od 24. Inne podobieństwo podał im, mówiąc: podobne jest królestwo niebios do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. A kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał konkolu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże podrosło i wydało owoc, wtedy się pokazał i konkol. Przyszli więc słudzy gospodarza i powiedzieli mu: panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli, skąd więc mało na konkol? A on im rzekł: to nieprzyjaciel uczynił. A słudzy mówią do niego: czy chcesz więc, abyśmy poszli i wybrali go? A on odpowiada: nie, abyście czasem, wybierając konkol, nie powyrywali wraz z nim pszenicy. Pozwólcie obydwom ruść razem aż do żniwa, a w czasie żniwa powiem żeńcom: zbierzcie najpierw konkol i powiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zwieźcie do mojej stodoły. I werset 36. Wtedy rozpuścił lud i poszedł do domu i przystąpili do niego uczniowie jego, mówiąc: wyłóż nam podobieństwo konkolu na roli. A on odpowiadając rzekł: ten, który sieje dobre nasienie, to Syn Człowieczy. Rola zaś to świat. Dobre nasienie to synowie królestwa. Konkol zaś to synowie złego. Nieprzyjaciel, który go posiał, to diabeł. A żniwo to koniec świata. Żeńcy zaś to aniołowie. Jak wtedy zbiera się konkol i pali w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z królestwa jego wszystkie zgorszenia i tych, którzy popełniają nieprawość. I wrzucą ich do pieca ognistego, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha. Widzicie tutaj znów Jezus, przez którego stała się prawda, tak? On nam tu mówi prawdę. Wszystko mówi prawdę, jak będzie wyglądać. Nie ma znaczenia, czy mi się to podoba. Nie ma znaczenia, czy lubię to, co on mówi. Ma znaczenie, czy to jest prawdą, czy nie jest. Widzicie, Jezus powiedział coś takiego, mówi, kiedy był na ziemi, mówi: ja was nie sądzę. Ale powiedział tak: ale słowa, które ja mówiłem do was, one was sądzić będą. Więc widzicie, to, co jest jego nauką tak naprawdę, każdy zostanie z tym skonfrontowany. Jak odniosłeś się do słów, które przyniósł Jezus? Jak odniosłeś się do nauki, którą on przyniósł? I widzicie, Jezus tutaj tak pokazuje świat, tak, że rola to jest świat. On jest, mówi, tym, tak, który zasiał dobre ziarno. Ci dobrzy, tak, to są synowie królestwa. I mamy potem synowie diabła, ci źli, konkol, tak? To jest proste. I potem mamy żniwo, obraz sądu. Więc kiedy przyjdzie ten dzień, tak? Wiecie, Jeremiasz chyba mówi coś takiego, że skończyło się żniwo, a myśmy niezbawieni. Straszny werset. Mówi: przyszło żniwo, a my niezbawieni. Więc widzicie, ciągle ten czas łaski trwa, ale przyjdzie czas żniwa w pewnym momencie. Jezus mówi wtedy: pośle aniołów swoich. I słuchajcie tego: Syn Człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z królestwa jego wszystkie zgorszenia i tych, którzy popełniają nieprawość. I wrzucą ich do pieca ognistego. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha. I znów chcę wam powiedzieć, ja tutaj widzę tylko dwie grupy ludzi. Nie ma nic pomiędzy. Widzę synów Bożych, tych sprawiedliwych, tych, którzy czynią sprawiedliwość, i widzę wszystkich innych, którzy popełniają nieprawość. W taki sposób Jezus nam to pokazuje, obrazuje nam, jak będzie wyglądał sąd. Nie ma nic więcej. I chcę teraz, słuchajcie, pojawia się pytanie. Jeśli ktoś kiedyś pomodlił się, wezwał Jezusa, poprosił Go o zbawienie, a potem wybiera życie w nieprawości, w której grupie będzie? Jak myślicie? To jest bardzo ważne pytanie teraz. Jak? O tym my chcemy tu rozmawiać. Dzisiaj widzicie, naprawdę, ja wiele razy już słyszałem tego rodzaju Ewangelię, że słuchaj, może gdzieś byłeś na ewangelizacji, wyszedłeś raz do przodu, pomodliłeś się tą regułką, że Panie Jezu, daję Ci życie, dziękuję, że tak, za mnie umarłeś i tak dalej, tak? I po prostu idź do domu, jesteś zbawiony. Widzicie, oczywiście to może być prawda, ale dowodem na to jest później wewnętrzna przemiana tego człowieka. Tylko to jest dowodem, że ten człowiek otrzymał zbawienie. Dlatego, że my absolutnie nie rozmawiamy o tym, że człowiek o własnej sile ma się stać tym dobrym, ale mówimy o tym, że każdy potrzebuje zbawienia i każdy potrzebuje łaski Bożej, ale te zbawienie i łaska Boża uzdalnia mnie do chodzenia w sprawiedliwości, do chodzenia w dobrych uczynkach, do wolności od grzechu. Po to przychodzi łaska Boża. I widzicie, idźmy dalej. Okej, czyli zobaczmy, co Jezus mówi o tym, tak? Łukasz 13. Tak naprawdę teraz posłuchajcie, bo sam Jezus, on odpowiada na te pytanie, które ja zadałem. Co się dzieje, jeśli, mówię, ktoś tak zrobił, nawet mógł być zbawiony, ale w pewnym momencie życia wybiera grzech. Słowo mówi o takich przypadkach. Zobaczmy Łukasz 13, najpierw 22. I obchodził miasta i wioski nauczając i zdążał w kierunku Jerozolimy. I rzekł ktoś do niego, Panie, czy tylko niewielu będzie zbawionych? Ja bardzo lubię ten fragment. Jedno z najlepszych pytań, jakie można było zadać Jezusowi. Rzekł ktoś do niego, Panie, czy tylko niewielu będzie zbawionych? I widzicie, Jezus w ogóle nie odpowiada, ilu będzie zbawionych. On bardziej odpowiada, co jest ważniejsze, jak być zbawionym. Jezus odpowiada tak, starajcie się wejść przez wąską bramę, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, ale nie będą mogli. Gdy wstanie gospodarz i zamknie bramę, a wy staniecie na dworze i pukać będziecie w bramę, mówiąc, Panie, otwórz nam, a on odpowie, nie wiem skąd jesteście. Wówczas zaczniecie mówić, jadaliśmy i pijaliśmy przed tobą, na ulicach naszych nauczałeś, a on powie wam, nie wiem skąd jesteście, odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy czynicie nieprawość. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaka, Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym. Siebie samych zaś precz wyrzuconych. I przyjdą ze wschodu i z zachodu, z północy i z południa i zasiądą w Królestwie Bożym. Więc widzicie, kiedy pada te pytanie, Panie, czy wielu będzie zbawionych? Pierwsza rzecz, którą Jezus mówi, starajcie się wejść przez wąską bramę. Gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, ale nie będą mogli. Wielu w tym dniu sądu będzie chciało wejść, ale nie będą mogli. Kiedyś takie bajki były, to opowieści Jezusa, taka seria. I tam jedna z tych bajek była właśnie taka, ta historia. I tam właśnie było to pokazane, jak wiecie, jest już właśnie, jest wesele, jest gospodarz i taki tłum cały stał przed bramą, wiecie. I krzyczeli tam, aj, krzyczą. I nagle wychodzi ten właśnie pan młody, gospodarz wesela i tak patrzy na nich i mówi, ale słuchajcie, ja was nie znam. I wraca się, zamyka Wiecie, to tak, jak dotknąłem, tak mi to, sobie myślę, no Boże, nie ma człowieka, któremu bym życzył tego. W tym momencie, słuchajcie, tak będzie. My tu nie rozmawiamy o jakichś baśniach. Jezus mówi dokładnie, jak będzie, że wielu w tym dniu, oni będą chcieli, oni tam staną, mówią, ale chwilę, Jezu, my Cię znaliśmy w jakiś sposób. I co on wtedy wypowie? Nie wiem, skąd jesteście, odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy czynicie nieprawość. I potem on mówi, że oni ujrzą, tak, Abrahama, Izaka, Jakuba, proroków w Królestwie Bożym, siebie zaś będą precz wyrzuceni, przyjdą ze wschodu, z zachodu i tak dalej. Tak? Czyli znów mamy tak jakby dwie możliwości tylko, dwie grupy ludzi. Są ci, którzy tam wejdą i są ci, co nie wejdą. Ci, co wejdą, wynika na to, że to są ci, którzy weszli przez wąską bramę. Ci, którzy nie wejdą, Jezus ich charakteryzuje jako ci, którzy czynili nieprawość. Tak? Dobra. Mateusz dalej, 7 rozdział. I tu znów sam Jezus wyjaśni kwestię tej bramy wąskiej. Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. I wiecie, teraz to, co on mówi, następne słowa, on sam to rozwija. On daje tutaj odpowiedzi. I mówi tak, strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym. Wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi. Po ich owocach poznacie ich, czy zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi. Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień. Tak więc po owocach poznacie ich. To jest pierwsze, co jest wąską, ciasną bramą i wąską drogą. Mówi, musi to być zamanifestowane przez owoc życia człowieka. Muszą być dobre owoce. To jest to, co kiedyś też tam jakiś czas temu wam przeczytałem, tak? Co Jan Chrzciciel mówił odnośnie sądu, że już i siekiera jest przyłożona do korzeni drzew, tak? I mówi, każde drzewo, które przynosi zły owoc, będzie wycięty. I też sobie takie pytanie wam zadałem. Co jest Ewangelią? Czy Bóg przymknie oko na te złe drzewa, czy da łaskę złym drzewom stać się dobrymi i przynosić dobre owoce? To jest też ważne pytanie. Jaka to jest Ewangelia? Czy możesz dalej pozostawać tym konkolem, pełnić złe uczynki, ale tylko mieć na ustach gdzieś tam imię Jezusa nieraz i to jest wszystko w porządku? Dalej Jezus sam kontynuuje to. Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, ale tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem, nigdy was nie znałem, idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. To jest to samo słowo, nieprawość. Więc znowu to jeszcze jaśniej Jezus mówi. Więc widzicie, co to jest ciasna brama i wąska droga? On mówi, tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. A co jest, co się zalicza do tej szerokiej bramy, bramy przestronnej drogi, która wiedzie na zatracenie? No nawet to, że ci, co mówią, Panie, Panie, prorokowaliśmy, wypędzaliśmy demony, czyniliśmy wiele cudów. Ale dlaczego oni zostaną odrzuceni? I tu znowu są te same słowa, które Jezus powtarza. Nigdy was nie znałem, idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie, nieprawość. Czyli widzisz, to, że wzywasz Jezusa jako Pana, mało tego, to, że manifestują się dary duchowe w twoim życiu, nie jest dowodem niczego. Co jest tą gwarancją pewną, że przynosisz dobre owoce. I teraz to jest jasne. Ja nie mówię o tego rodzaju doskonałości, że nigdy nam się nie przytrafia zgrzeszyć, bo nam się wszystkim przytrafia i mnie też. Mówię o świadomym trwaniu w grzechu i niechęci do odrzucenia go. O tym rozmawiamy, ok? Żeby było jasne, bo inaczej to by było po nas, tak? Nie o tym rozmawiamy, tak? Słuchajcie, ale dla mnie to jest oczywiste, że człowiek zbawiony ma dążenie, ma pragnienie do świętości. To jest oczywiste dla mnie. Oczywiste. Widzicie, to, co to jest powiedziane, że Jezus mówi, nie ten, kto mówi, Panie, Panie, wejdź do Królestwa, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. I słuchajcie, przeczytajmy 1 Tesaloniczan, 4 rozdział. Pięknie tam Paweł to opisuje. Pierwszy Tesaloniczan 4, od pierwszego, mówi tak. A poza tym, bracia, prosimy was, napominamy w Panu Jezusie, abyście stosownie do otrzymanego od nas pouczenia, jak macie postępować i podobać się Bogu, jak zresztą postępujecie, abyście tym bardziej obfitowali. Wszak wiecie, jakie przykazania daliśmy wam w imieniu Pana Jezusa. Taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa, aby każdy z was umiał utrzymać swe ciało w czystości i w poszanowaniu. Nie z namiętności żądzy, jak poganie, którzy nie znają Boga, aby nikt nie dopuszczał się wykroczenia i nie oszukiwał w jakiejkolwiek sprawie swego brata, gdyż Pan jest mścicielem tego wszystkiego, jak to wam zapowiadaliśmy, zaświadczaliśmy. Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. To też, kto to odrzuca nie człowieka, lecz Boga, który nam też daje Ducha swego świętego. Jasno jest powiedziane, co jest wolą Bożą? Uświęcenie wasze. Uświęcenie wasze. I teraz tutaj on to podsumowuje wszystko. Kto odrzuca tą naukę o uświęceniu, że to jest wola Boża dla życia człowieka, mówi, odrzuca nie człowieka, lecz Boga, który nam też daje Ducha swego świętego. Dalej jeszcze Jezus w tym 7 rozdziale od 24 mówi tak. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł ulewny deszcz, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, uderzyły na ów dom i runął, a upadek jego był wielki. Wiecie, różne są interpretacje tego, ale ja uważam, że tutaj Jezus, kiedy mówi o tym sztormie, mówi też o sądzie. Ja tak wierzę, że głównie z całego kontekstu wynika, że Jezus tutaj się do tego odnosi. Że każdy z nas, każdy, stanie i ten sąd będzie jak z tym sztormem. I mówi, kto w tym momencie, mówi, ostoi się wtedy. Mówi ten, kto słuchał słów moich i kto je wykonywał. Mówi, ten ma gwarancję całkowitą bezpieczeństwa. I oczywiście, tak, może nie, może jeszcze chwilkę, teraz zobaczmy Mateusza 18. Od 15. Wierzę, że Jezus tutaj, słuchajcie, mówi o Kościele. I teraz chcę właśnie już parę słów powiedzieć o Kościele. Mateusz 18, 15. A jeśli by zgrzeszył brat twój, idź upomnij go sam na sam. Jeśli by cię usłuchał, pozyskałeś brata swego. Jeśli by zaś nie usłuchał, weź z sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby na oświadczeniu dwóch lub trzech świadków była oparta każda sprawa. A jeśli by ich nie usłuchał, powiedz zborowi. A jeśli by zboru nie usłuchał, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane i w niebie. I cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Widzicie, Jezus tutaj tak jakby on sam nakazuje nam pewną działalność w Kościele. I tutaj nie jest w ogóle mowa o liderach. On tu jest mowa, jeśli by zgrzeszył brat twój, tak? Jeśli widzisz, że ktoś trwa w jakimś grzechu, wtedy mówi, idź go napomnij. Jeśli on nie usłucha, bierzesz drugiego, idziesz i rozmawiasz dalej. Jeśli nie, jest powiedziane, a jeśli by ich nie usłuchał, powiedz zborowi. Rozumiem, że w tym momencie zborowi oznacza też przywództwo starszych zboru, którzy mają tą sprawę rozstrzygnąć. Tak to rozumie. A jeśli by zboru nie usłuchał, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. I chcę, słuchajcie, prosta kwestia. Jak Żydzi w czasach Jezusa odnosili się do celników i pogan? Zero relacji. Oni nawet nie weszliby do ich domu. Nie było mowy o jakiejkolwiek relacji. O tym, że się spotykamy, rozmawiamy, spożywamy wspólnie posiłki i tak dalej. W ogóle nie ma mowy. Słuchajcie, to jest coś, co Jezus ustanowił w swoim Kościele. Nie ja. Jezus. Że w taki sposób, on mówi, należy postępować w gronie tych, którzy są moimi uczniami, w moim Kościele. Oczywiście z miłością trzeba to robić. Ja nie mówię o tym, że jazda i jedziemy, tak? Bo niektórzy też zapędzają się w tym, tak? Nie o to chodzi. Ale chodzi o to, że Jezus jasno tu mówi, nie ma żadnej tolerancji dla grzechu w Jego Kościele. W Jego. Nie ma. Nie ma prawa być. Mówi, jeśli ktoś nie chce, pomimo tych napomnień, tego procesu, upamiętać się i zgodzić się z tym, że okej, chce porzucić dany grzech, który mu udowodniono, nie ma miejsca dla tej osoby w Kościele. I chcę wam powiedzieć, to jest miłość. Dlaczego? Dlatego, że osoba pozostająca w tym stanie, przez to wszystko, co wcześniej przeszliśmy, te fragmenty, ona jest poza zbawieniem. Ta osoba wybierając trwanie w grzechu, ona, można powiedzieć, jest tym konkolem, jest tą osobą, która jest poza zbawieniem. Więc teraz słuchajcie, to jest miłość, że tej osobie dajemy znać, przez to, że ją wykluczamy, my jej udowadniamy, słuchaj, ty potrzebujesz się upamiętać. I powiem wam, jest tragedią zaakceptować taki stan, przyjąć ją w Kościele i zaakceptować jako brata i siostrę i powiedzieć, nie ma problemu. Dlaczego? Gdzie ty wtedy tą osobę doprowadzisz? I o tym rozmawiamy, co przeczytałem na samym początku. O tym stwierdzeniu tego biskupa, który nazwał osoby LGBT braćmi i siostrami w Chrystusie. I z tym mam problem. Ogromny. Słowo ma z tym problem. To nie jest żadna miłość, to nie jest Boża miłość, to nie jest to, co nazwał łaską Bożą, to kompletnie nie jest. Łaska Boża nas naucza, abyśmy się wyrzekli bezbożności i świeckiej pożądliwości i sprawiedliwie, pobożnie i święcie na tym świecie żyli, oczekując powrotu Chrystusa. To nie ma nic wspólnego. Ja chcę was, wiecie, zaszczepić na to, bo uważam, że to będzie szło coraz głębiej i coraz silniej ten nurt. Ale to nie ma nic wspólnego z prawdą, którą głosił Jezus, z nauczaniem apostolskim i z tym, jak Kościół żył. Nie ma nic wspólnego z tym. Ja się oczywiście całkowicie zgodzę, że też jest źle, że ludzie, widzicie, ja myślę, że to nawet, to nie jest tak, że to chrześcijanie, może niektórzy tak, ale w większości, wiecie, kiedy jest tak jakby taka kłótnia gdzieś, powiedzmy, w społeczeństwie naszym, jest tak wiele słów mówionych, też raniących te osoby homoseksualne, to jest fakt, że wiele słów, które gardzą nimi, tak, poniżają je, ubliżają im. I oczywiście to jest złe. I człowiek wierzący, chrześcijanin, nie powinien mieć z tym nic wspólnego, nie powinien się z tym utożsamiać. Czy mamy kochać te osoby? Jak najbardziej. Czy Bóg je kocha? Oczywiście. Oczywiście. Wiecie, kiedyś tutaj był taki na bloku niedaleko napis, ktoś napisał sprayem, podejrzewam, że jeden z moich kolegów, ale raczej niewierzących, ale napisał, Jezus kocha satanistów. Taki wielki napis był. Wiecie, ja już byłem wierzący, ja jeździłem do pracy. Zawsze jak przejeżdżałem, tak patrzyłem się, uśmiechałem, jak widziałem, bo to jest prawda. To jest prawda. Jezus ich kocha, ale czy to znaczy, że Jezus zaakceptuje ich styl życia i z ich stylem życia przyjmie ich do wiecznego królestwa? Absolutnie nie. Jego miłość polega na tym, że umarł za nich, aby oni teraz mogli przyjść, upamiętać się, wyznać swoje grzechy, dostąpić usprawiedliwienia, oczyszczenia, przyjąć nowe życie i zacząć żyć w nowy sposób. Na tym polega jego miłość. Widzicie, i w taki sposób powinno się głosić Ewangelię wszystkim. Słuchajcie, ja na przykład, ja rozumiem, że jest ciężko wyjść osobom homoseksualnym, rozumiem to, ale powiem wam, ja byłem narkomanem, alkoholikiem i mi też było ciężko wyjść. Naprawdę. To są, możemy się teraz kłócić, okej, ale z czego jest trudniej wyjść? Ale to sensu nie ma. Ale rozumiesz, ja w pewnym momencie zaakceptowałem, że ja potrzebuję pomocy. Że to, jak ja żyję... Słuchaj, ja mogłem założyć kościół alkoholików, tak? Mógłbym, no super by było. Czad, no takie pełnia życia, że masakra po prostu. Nas sobie nie wyobrażam w ogóle tych spotkań, ale można by było, rozumiecie, frakcję stworzyć, dlatego że powiem wam, co jest błędem, tak? Są już kościoły homoseksualne w Polsce, są zarejestrowane. I teraz słuchajcie się, ja czytałem to i widzicie, oni mówią w taki sposób, albo nawet jeśli chcą dołączyć do zborów, tak? Powiedzmy protestanckich, głównie protestanckich, bo w katolickich nie mają szans. A widzimy tutaj już z tej wypowiedzi, w katolickich, w protestanckich już mają. Więc teraz słuchajcie, ich myśl jest taka. My chcemy przyjść, my chcemy być chrześcijanami, my kochamy Boga, my chcemy żyć z Bogiem, ale nie próbujcie nas zmieniać. Zaakceptujcie to, jacy jesteśmy. To są ich własne słowa. Ja teraz mówię wam to, co wyczytałem, to są ich słowa. I teraz chcę powiedzieć tak, to nie jest Ewangelia. Ewangelia nie akceptuje grzechu. Jezus, kiedy był na ziemi, mówił, upamiętajcie się i wieście Ewangelii, albowiem przybliżyło się królestwo. Pierwsze, co Jezus mówił, upamiętaj się. Co znaczy upamiętanie? Zgódź się z Bogiem. Upamiętanie to jest to, że swój umysł musisz poddać Chrystusowi i Jego Słowu. I teraz powiem wam tak. Bardzo mało jest wymienianych różnych grzechów w Nowym Testamencie. W Ewangeliach. Wiecie dlaczego? To jest proste. Bo on mówił do Żydów. Żydzi w ogóle nie mieli problemu z tym, co jest grzechem. Oni od dziecka byli nauczeni pism. Oni znali na pamięć to. Rozumiecie? Dla nich nie było problemu, że mężczyzna, który się ubiera jak kobieta, że to jest grzech. Nie było problemu z tym, że osoby tej samej płci obcujące to jest grzech. Nie było problemu. Mało tego, że życie bez ślubu we wszeteczeństwie, że to jest grzech, że zdradzanie żony, tak, to, czy męża, to jest cudzołóstwo. Oni w ogóle nie mieli problemu z tymi pojęciami. Musimy to zrozumieć. Dlatego Jezus tak mało o tym mówi. Ale gdzie jest o tym więcej? W listach. W Rzymian. W Koryntian. W Efezjan. Dlaczego? Bo to już jest mowa do tych, którzy wywodzą się ze społeczności pogańskich. I ci już nie rozumieli pewnych rzeczy. Rozumiecie? Dla nich pewne rzeczy, oni w ogóle... dzisiaj to samo, wiecie, to jest dziwne, ja wam powiem. Ja nie wiem skąd, prawdopodobnie z naszej też tej tradycji całej katolickiej, naszego kraju, ale wiecie, że ja miałem sumienie w wielu sprawach zgodne z nauką Jezusa, będąc niewierzącą osobą, żyjącą w grzechach, ale sumienie mnie oskarżało. Upijając się, wiedziałem, że robię źle. Skąd to miałem? Prawdopodobnie stąd. Że gdzieś tam jednak, chociaż mówię, ja bardzo wcześnie przestałem mieć kontakt z kościołem katolickim, tak? Ale gdzieś coś słyszałem. I gdzieś coś pozostawało w sercu, tak? Ale wiecie, dzisiaj coraz więcej widzimy tego, jak to jest powiedziane o tych ludziach w liście Judy, w liście drugim Piotra, zuchwali, nadęci, pyszniący się, bluźniący przeciwko Bogu i przeciwko zwierzchnościom. Coraz więcej widzę takiej postawy wśród ludzi, że to jest postawa agresywna. Widzę ją w środowiskach homoseksualnych. Nie mówię, że każdy homoseksualista jest taki, ale to, co widzę nieraz przez media, to, co oni robią na tych marszach, to jest naprawdę, to jest atakowanie wierzących i chrześcijaństwa w zuchwały, bluźnierczy sposób. I absolutnie nie mówię, że każdy taki jest. Nie mówię. Ale oni sami tak, jakby taką łatkę sobie przyklejają. I to nie jest okej. Rozumiemy to, tak? Zobaczmy teraz jeszcze 1 Koryntian. Bardzo jasne. I tu jest też bardzo ważne stwierdzenie będzie. 1 Koryntian, 5 rozdział. Od 1 wersetu. Złapiemy tą sytuację, która tam była. Słyszy się powszechnie o wszeteczeństwie między wami, to takim wszeteczeństwie, jakiego nie ma nawet między poganami. Mianowicie, że ktoś żyje z żoną ojca swego. A wyście wzbili się w pychę, zamiast się raczej zasmucić i wykluczyć spośród siebie tego, kto takiego uczynku się dopuścił. Widzicie, Paweł natychmiast odnosi się do standardu, który ustanowił Jezus w swoim kościele. Mówi, wy powinniście wykluczyć tego człowieka, który robi takie rzeczy. Dlaczego? Bo Jezus nam nakazał. Lecz ja, choć nieobecny ciałem, ale obecny duchem, już osądziłem tego, który to uczynił, tak jakbym był obecny. Gdy się zgromadzicie w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, wy i duch mój z mocą Pana naszego Jezusa oddajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był zbawiony w dzień Pański. Widzicie, tu jest też nieporozumienie z tym fragmentem. Niektórzy nawet z tego fragmentu chcą właśnie udowadniać nieutracalność zbawienia. Że tak jakby ten człowiek idzie, żyje w grzechu i tak jest zbawiony. Nie wierzę w to. Ja powiem wam, to jak ja sam zawsze to rozumiałem i na pewno to, co słyszałem, Bill Sabrycki, on też w taki sposób to interpretuje identycznie. Ja to rozumiem tak. Oddajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był zbawiony w dzień Pański. Więc Kościół, widzicie, dopóki ta osoba jest w Kościele, dopóki są modlitwy za taką osobę, ona jest chroniona w pewien sposób. Ale jeśli ona nie chce dalej się upamiętać, Paweł mówi, wydajcie ją. Co to znaczy? Wykluczcie ją, potraktujcie całkowicie jak osobę niewierzącą. Wtedy też cała Boża ochrona jest zabrana z życia tej osoby. Co się wtedy dzieje? Na zatracenie ciała. Rozumie wtedy tak, że jest ta osoba atakowana przez demony. Różne rzeczy. Może przyjść przeróżna choroba, przeróżne uciśnienie. Aby duch był zbawiony. I teraz tak, chodzi o to, że te cierpienie jest w stanie tą osobę doprowadzić jeszcze do upamiętania. W taki sposób tylko rozumiem ten fragment. Ok? W taki sposób. I powiem wam, i to jest dobre dla tej osoby. Dobre. Bo lepiej jest tu cokolwiek przeżyć, cokolwiek, jakkolwiek coś boli, ale przeżyć to i się upamiętać i mieć życie wieczne, niż trwając w czymś odpaść. Widzicie, kiedy Jezus mówi o pewnych grzechach, tak? I on mówi, lepiej, żebyś se oko wydubał, lepiej, żebyś se rękę odciął, tak? Bo mówi, dlaczego? Bo mówi, widzisz, mówi, lepiej jest żyć bez ręki, lepiej jest nie mieć ręki, tak? Ale po prostu mówi, ale mieć życie wieczne, niż z tą ręką trafić do piekła. I wiecie, co Jezus mówi? Jezus tylko mówi tutaj, on nie każe nam tutaj absolutnie, żebyśmy meczety mieli i się cieli, ale mówi pewnej o radykalnej postawie. On mówi tak, słuchaj, nie ma opcji, żebyś z grzechem tam wszedł. Nie ma opcji. Dlatego musisz być radykalny w stosunku do grzechu. Musisz być radykalny. Słuchajcie, jeszcze jeden fragment wam taki teraz mi przychodzi. Chcę wam to przeczytać, bo bardzo mało się o nim mówi. Mateusz 5,17. Jezus mówi tak, nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakona, wszystko to się stanie. Ktokolwiek by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios. A ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios. I teraz słuchajcie, Jezus, to jest bardzo ważna myśl. Albowiem powiadam wam, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. W inne tłumaczenie mówi, żadnym sposobem nie wejdziecie. Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa od sprawiedliwości uczonych w piśmie i faryzeuszy. I teraz słuchajcie, jestem przekonany, że Jezus mówi tu o sprawiedliwości, która jest stylem życia. Nie chodzi tu o to, że teraz Jezus mówi, widzisz, przychodzisz do mnie, a ci obmywam krwią i ty jesteś sprawiedliwy, później nieważne jak żyjesz i już masz większą sprawiedliwość niż ci uczeni w piśmie i faryzeusze. Oczywiście to jest część prawdy, ale widzicie, Słowo Boże mówi bardzo dużo o sprawiedliwości w kontekście stylu życia. Na przykład to, co mówiłem z Tytusa, tak, że łaska nas naucza, abyśmy sprawiedliwie i pobożnie żyli. Chodzi o życiu, sprawiedliwości. I teraz zobaczcie, dlaczego tak to rozumie, bo Jezus natychmiast mówi dalej tak w 21 wersecie. Słyszeliście, iż powiedziano, przodkom nie będzie zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. A kto by rzekł bratu swemu, racha, stanie się przed Radą Najwyższą, a kto by rzekł głupcze, pójdzie pod sąd. Potem na przykład mówi następna, tak? Słyszeliście, iż powiedziano, nie będziesz cudzołożył. Ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Jeśli, i tutaj tak, teraz mówi o tym oku, że jeśli cię gorszy, to je sobie wyłup i tak dalej. Czyli mówi, zerwij z tym grzechem, jakkolwiek. A teraz słuchajcie, o czym on mówi? On mówi, wy nie mniemajcie, że przyszedłem znieść zakon w taki sposób, że znoszę przykazania i wy żyjecie w grzechach i jest wszystko w porządku. Nawet mówi, nie myślcie w taki sposób. Nie myślcie. I widzicie, to co Jezus tak naprawdę robi, on nie znosi prawa. On je uzupełnia i wypełnia. W jaki sposób? Na przykład Paweł mówi, kto miłuje, cały zakon wypełnia. To jest proste. Jezus, widzicie, ktoś sobie może pomyśleć, no pod zakonem, no to za cudzołóstwo, no to była kara, tak, był sąd. Ale pod łaską to mam luz. Jezus mówi, nawet nie myśl w taki sposób. Jezus mówi, twoja sprawiedliwość pod łaską ma być wyższa niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszy. Dlaczego? Bo otrzymałeś siłę do tego przez nowonarodzenie, przez Ducha Bożego, który w tobie zamieszkał. Przez nowe stworzenie. Przyszła łaska i zamieszkała, tak? Wróćmy do tego 1 Koryntian, 5 rozdział. I dalej 6 werset. Paweł mówi, nie macie się czym chlubić. Czy nie wiecie, że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza? Usuńcie stary kwas i tak dalej. I potem mówi tak, 10 werset. I to jest bardzo ważne teraz, co tutaj mówi. Od 9 może. 9. Napisałem wam w liście, abyście nie przestawali z wszetecznikami. Ale nie miałem na myśli wszeteczników tego świata albo chciwców, czy grabieżców, czy bałwochwalców, bo inaczej musielibyście wyjść z tego świata. Lecz teraz napisałem wam, abyście nie przestawali z tym, który się mieni bratem, a jest wszetecznikiem lub chciwcem, lub bałwochwalcą, lub oszczercą, lub pijakiem, lub grabieżcą, żebyście z takim nawet nie jadali. Bo czy to moja rzecz sądzić tych, którzy są poza zborem? Czy to nie wasza rzecz sądzić raczej tych, którzy są w zborze? Tych wtedy, którzy są poza nami, Bóg sądzić będzie. Usuńcie tego, który jest zły spośród siebie. I jeszcze tylko 6-9. Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się. Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, czyli mężczyźni obcujący z sobą, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. A takimi niektórzy z was byli, aleście obmyci, uświęceni, usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu Boga naszego. I teraz widzisz, wszystko zaczyna się, cały problem jest wtedy, kiedy ktoś mieni się bratem lub siostrą, a praktykuje te rzeczy. To nie, ja powiem wam tak, nie mam w ogóle problemu, żeby tutaj przyszły osoby homoseksualne. Ja bym nawet chciał, żeby mogły przyjść i słuchać Słowo Boże. Żebyśmy mogli im okazywać miłość, modlić się o nich, prowadzić ich do upamiętania i przyjęcia zbawienia w Chrystusie i wolności od tego grzechu. Naprawdę, nie ma żadnego problemu z tym, ale całkiem czymś innym jest, kiedy przyjmujemy takie osoby, nie prowadzimy ich w ogóle do upamiętania, akceptujemy ich grzech, bo to jest grzech. Biblia jasno mówi, że to jest grzech. Akceptujemy ten stan i nazywamy braćmi, siostrami. To, co ten biskup wypowiedział, to jest zwiedzenie. To jest kompletnie, to by było kompletnie niedopuszczalne w tych kościołach, tak? O których tu czytamy, nowotestamentowych. Absolutnie. To było niedopuszczone, tak? I widzicie to, co on mówi, czy nie wiecie, że niesprawiedliwi? I on wymienia teraz szereg grzechów. Nie odziedziczą Królestwa Bożego. Więc łaska, tak, Boża, ona daje nam wyzwolenie od tych grzechów. Całkowite wyzwolenie. I to jest, słuchajcie, bardzo dobra nowina. To jest bardzo. Jak można pomóc tej osobie? Po pierwsze, pokazać jej, słuchaj, to jest grzech. To nie jest żadna genetyka. Wiecie, nie ma, ja czytałem o tym dużo, nie ma ani jednego dowodu na to. Nie znaleziono tak zwanego genu homoseksualnego. Nie ma czegoś takiego. Nie ma. Więc widzisz, jeśli to jest grzech, to jest dobra nowina. Bo Jezus przyszedł, aby uwolnić nas od grzechów. On powiedział, jeśli ja was uwolnię, będziecie prawdziwymi wolnymi. I on mówi o wolności od grzechu. Więc pierwsza rzecz, widzisz, tak jak ja przeżyłem wolność, tak? Jako alkoholik przyszedłem, wyznałem i poprosiłem o pomoc. Poprosiłem o zbawienie. I to przyszło. I widzicie, to przyszło bez żadnego mojej walki, mego starania. To jest niesamowite. I powiem wam, jest bardzo dużo osób homoseksualnych wyzwolonych. To, co tutaj Paweł też mówi, tak? A takimi niektórzy z was byli. Aleście obmyci, uświęceni, usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i Ducha Boga naszego. Wiecie, kiedyś na Vimeo był taki kanał, ja nawet pisałem maile do tego człowieka, on mi odpisywał, Pure Passion, i później gdzieś to zlikwidowali, nie wiem, czy go nie zamknęli, ale on otworzył też teraz to na YouTube. Pure Passion się nazywa jego kanał. Są różne, ale znajdziecie, jak chcecie to zobaczyć, tylko to jest po angielsku. Jest tak ogromna ilość świadectw osób właśnie homoseksualnych, które zostały zbawione i całkowicie wyzwolone z tego stylu życia. I ten człowiek, który to założył, słuchajcie, jest pastorem, ten człowiek był gwiazdą filmów dla dorosłych homoseksualnych. Przez lata. Jest film tam jego, możecie obejrzeć, całego świadectwo. Są zdjęcia ze starego życia. Po prostu tak zarabiał, tak żył. Był gwiazdą wśród tych filmów. Takim aktorem. I został całkowicie zmieniony, uwolniony przez łaskę Pana Jezusa Chrystusa. Całkowicie. I on ma miłość do tych osób. Założył zbór. Jest w tym zborze dużo takich osób i jest naprawdę bardzo dużo nagrody. Oni płaczą, ci ludzie, jak mówią o tym. Jak w jednej chwili byli w stanie uwalniani być od tych myśli, od tych pożądliwości, od tych związań. Także widzicie, to jest prawdziwa Ewangelia, to jest prawdziwa łaska, że Jezus nas uwalnia. Że Jezus pomaga nam być tym drzewem przynoszącym dobre owoce. Że też, słuchajcie, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz jest, sumienie. Widzicie, Piotr mówi, że chrzest nawet wodną, tak mówi, że to jest prośba o dobre sumienie. I wiecie, jedna z rzeczy, która się stała u mnie, co było tak niezwykłe dla mnie, że właśnie ja dostałem tak czyste sumienie po zbawieniu, że wiecie, dzień wcześniej mogłem klnąć jak szewc i natychmiast po tym, jak narodziłem się na nowo, ja sobie nie wyobrażałem przeklnąć. Ja nie wyobrażałem sobie, ja bym umarł chyba, bym przeklnął. To było tak niesamowite i wiele rzeczy, które wcześniej dla mnie w ogóle nie były problemem, nagle po prostu nie wyobrażałem sobie takich rzeczy czynić. Co się stało? Przyszła łaska. Duch Święty przyszedł, zamieszkał we mnie i przyniósł mi czyste sumienie. Więc ja absolutnie nie mówię o tym, że człowiek się musi zmienić i przyjść do Boga. Mówię o tym, że z jakimkolwiek balastem związania grzechu, nie wiem, nałogu, czegokolwiek, możesz przyjść do Jezusa, który umarł za każdego, poprosić o zbawienie, o wyzwolenie i On to czyni. I przynosi nam życie wieczne, tak? Dobrze, tyle. Dziękuję.